Umowy konkordatowe są konstruowane według powszechnie znanych reguł prawnych. Jest to formalny zapis, który w poszczególnych punktach porusza zauważone i konieczne do rozwiązania problemy stosunków państwo-kościół. Zebranie ich w jednym dokumencie daje pożądaną zwięzłość, ale też przy niezrozumieniu jego charakteru naraża na zarzut niedopracowania. Czy jest to słuszne? Czy ograniczenia płynące z natury tego typu umowy podważają jego znaczenie? Które z nich dochodzą do głosu najczęściej i jak na nie odpowiedzieć? Najczęściej zarzuca się konkordatom ogólnikowość. Zapisy takie to tylko ogólne postanowienia i deklaracje, które wobec konkretnych problemów tracą swoją moc i adekwatność. Tymczasem życie potrzebuje konkretnych odpowiedzi na realne problemy.
Tego typu umowy zawsze formułuje się jedynie w podstawowych zarysach, odsyłając do bardziej szczegółowych aktów prawnych. Konkordat jest wyrazem dobrej woli stron, które zgadzają się na przyjęcie ogólnych zasad, regulacji stosunków wyznaniowych, bez wiązania rąk przy tworzeniu przepisów wykonawczych. Umożliwia to wolne od stereotypów i odpowiadające realnym potrzebom decyzje.
Procedura zawierania konkordatów nie przewiduje publicznej debaty. Naraża to dokument konstruowany przez elity na zarzut reprezentowania tylko ich punktu widzenia albo nawet interesów. Może to powodować w konsekwencji brak przełożenia na realia szerokich kręgów społeczeństwa.
Jeśli mówimy o elitach, powinniśmy zauważyć, że zazwyczaj jest to grupa osób reprezentujących społeczeństwo i kompetentnych w wielu dziedzinach. Umożliwia to podjęcie negocjacji przebiegających w merytorycznej, a nie emocjonalnej atmosferze, z uwzględnieniem interesów różnych grup zawodowych, narodowych, wiekowych. Po podpisaniu dokumentu pozostaje zadaniem elit ukazanie przydatności tych zapisów społeczeństwu.
Prawo do wolności religii przysługuje wszystkim. Tymczasem umowa konkordatowa nie załatwia problemów innych wspólnot i kościołów zainteresowanych regulacją stosunków z państwem. W ten sposób Kościół katolicki naraża się na zarzut bycia uprzywilejowanym.
Konkordat reprezentuje ściśle określoną wspólnotę Kościoła katolickiego i nie może wypowiadać się w imieniu innych. Przede wszystkim dlatego, że byłoby to nieuzasadnioną ingerencją w ich sprawy. A poza tym umową konkordatową nie można załatwić problemów tych kościołów, które nie posiadają podmiotowości prawa międzynarodowego. Natomiast konkordat może być, i tu objawia się jego zaleta, ułatwieniem, impulsem dla opracowania ustaw czy umów obejmujących te kościoły. W pracach nad nimi można wykorzystać doświadczenia negocjacji i zapisów konkordatowych.
Podejmowanie tematu konkordatu w polskich warunkach wzbudza wiele napięć i ostrych nieporozumień. Pogłębia to podziały, które w czasie przemian ustrojowych i tak są znaczne. Czy te koszty nie są zbyt duże?
Konkordat jako zapis prawny trzeba odróżnić od toczącej się wokół niego polemiki. To nie konstruowanie prawa wyznaniowego, ale wykorzystywanie tego procesu do realizowania ideologicznych interesów jest przyczyną pogłębiających się podziałów. Problemy istnieją bardziej w umysłach polityków i niedoczytaniu tekstu konkordatu. Sam dokument skonstruowany jest według międzynarodowych standardów i zgodnie z obowiązującą konstytucją.
Próbowaliśmy analizować niektóre konkordatowe niedoskonałości. Nie są one jakimiś fundamentalnymi błędami i wynikają raczej z normalnych ograniczeń tego, co można stworzyć w systemie prawnym. Tworzenie prawa nie powinno być niekończącą się analizą blasków i cieni poszczególnych jego fragmentów. Objawem realizmu ustawodawcy, także w kontekście przemian społecznych i ustrojowych, jest nie tyle uparte kwestionowanie dobrej woli negocjatorów porozumienia, co raczej wypełnienie wielu jeszcze białych plam w dziedzinie stosunków państwo-kościół, gdzie konstruktywne myślenie potrzebne jest szczególnie.